Chwała Bogu. Dzisiaj mam słówko do osób słabych i bez życiowych sukcesów. Wiem, że tu w naszym zborze mało takich, ale może jakaś jedna osoba się znajdzie. Bo jednak w życiu doświadczamy szeregu rozmaitych ograniczeń. Brakuje nam dobrego zdrowia, czasem pieniędzy. Brakuje nam wykształcenia, nie potrafimy grać, śpiewać tak pięknie jak niektórzy z nas, nie potrafimy wygłaszać kwiecistych kazań jak niektórzy potrafią, nie możemy pochwalić się w tym świecie żadnymi sukcesami, nie jesteśmy tak sprawni, błyskotliwi ani skuteczni jak inni. I nasz brak osiągnięć mocno kontrastuje z porywającymi i wzbudzającymi podziw opowieściami o tym, jak inni sukcesy różne odnoszą. Skontrastuje z zapierającymi dech autoprezentacjami, jak niektórzy opowiadają o sobie, czego to nie osiągnęli. Ta nasza słabość, brak osiągnięć kontrastuje ze skutecznością innych chrześcijan, którzy nas otaczają, ze świadectwami wieloletniej i pełnej sukcesów działalności. I słusznie myślimy, że tych wspaniałych ludzi czeka wielka nagroda w niebie. No bo wiele osiągnęli. Oni chyba też tak myślą. A może niektórzy nawet myślą za dużo, dużo więcej niż należy. Dlatego mamy w Biblii przypowieść Jezusa o robotnikach winnicy. Znamy tę przypowieść i wiemy, że przed wypłatą niektórzy byli święcie przekonani, że im się należy więcej niż innym. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich: nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Tę przypowieść Jezus rozpoczął słowami: Królestwo niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. A więc jej celem tej przypowieści jest objawienie nam czegoś ważnego na temat Królestwa Bożego. Zgadzacie się z tą myślą? Coś w tej przypowieści było takiego ważnego, żeśmy zrozumieli na temat Królestwa Bożego. No i ponieważ, jak ostatnio zapowiadałem, będziemy więcej mówić na temat Królestwa Bożego, gdy ja tu będę stawał za kazalnicą, bo moje serce coraz bardziej chce być, może już nawet troszeczkę jest, ale chce być przy Królestwie Bożym, przy tym, co nadchodzi. Coraz mniej chcę się przejmować tym, co tutaj na tej ziemi. Chcę nasiąkać atmosferą Królestwa Bożego. Pragnę być tam, być myślami tam. Dlatego podczas naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o Królestwie bez skandali i bezprawia. Pamiętacie jeszcze? Że tam, gdzie idziemy, nie będzie żadnych zgorszeń, nie będzie żadnego bezprawia. I serce mi rośnie na tę myśl. Tym bardziej, gdy patrzę, jak jest tutaj. A dzisiaj chciałbym, byśmy przybliżyli sobie prawdę, że Królestwo Niebios to Królestwo wyrównywania. Wyrównywania. Nie wiem, czy wiecie, że prawie połowa światowego bogactwa jest zaledwie w rękach 1% ludzkości. Jest taka wielka dysproporcja, że naprawdę ludzi, którzy mają wiele pieniędzy, jest bardzo niemało. Zaledwie 1,2% to ludzie, którzy mają powyżej miliona dolarów w swoich zasobach. A jak tu z tej piramidy wynika, aż 53,2% to ludzie, którzy mają mniej niż po polsku 40 tysięcy złotych całego majątku. To sobie wyobraźcie. I podczas gdy świat hołubi i gloryfikuje bogatych, utalentowanych, wpływowych, popularnych, podczas gdy duch tego świata gardzi ludźmi słabymi, biednymi i przeciętnymi, gdy w świecie bogaci jeszcze bardziej się bogacą, a biedni biednieją, w Królestwie Bożym panuje zdumiewająca zasada wyrównywania. Wyrównywania. Bóg zaczął objawiać to już podczas wędrówki Izraela po pustyni. Na okoliczność tego, że dawał ludziom mannę, żeby się nią żywili i wszyscy jednakowo, czy byli tam więcej złota ze sobą nieśli, czy mniej, to czytamy, że zbierali jedni więcej, drudzy mniej. Nawet przy zbieraniu jedni się bardziej uwijali, drudzy mniej. Ale gdy odmierzali to sobie w omerach, okazywało się, ja nie wiem, jak to się mogło dziać, że ten, kto zebrał więcej, nie miał za dużo, a ten, co zebrał mniej, nie cierpiał niedostatku. Każdy zebrał tyle, ile był w stanie zjeść. Bóg to zaczynał objawiać pośród swojego ludu. I ta idea miała towarzyszyć, jak wiemy, przyjściu Syna Bożego na świat. Bo prorok Izajasz prorokował o przyjściu Mesjasza, że każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra, pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane. Jest w tym jakaś wielka idea, wielka myśl o tym właśnie wyrównywaniu. Tak też według nauki apostolskiej ma być w społeczności chrześcijan. Gdy apostoł Paweł tłumaczył ludziom tę potrzebę, żeby zmobilizowali się ci, którzy byli bardziej zasobni, by pomóc tym, którzy byli w kłopotach, tłumaczył w drugim liście do Koryntian w 8 rozdziale, że nie chodzi przy tym o to, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak. I w ten sposób będzie równowaga. Zgodnie ze słowami, ten kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a ten kto mało, nie miał za mało. Apostoł Paweł nawiązywał do tego, co się działo wtedy na pustyni. Tak, taka właśnie panuje atmosfera w Królestwie Bożym. Że Bóg podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt, jak czytamy w Psalmie 113. I właśnie zbór jako placówkę Królestwa Niebios cechuje właśnie takie podejście do sprawy. W kościele, w lokalnym zborze kościoła taka właśnie panuje atmosfera. Żeby zniwelować te przykre różnice między ludźmi, żeby ludziom słabym, ubogim i bez życiowego sukcesu udzielić znaczenia, że też mają wartość w oczach Bożych. Z takich ludzi swego czasu Dawid utworzył swój pierwszy oddział. Zgromadzili się przy nim wszyscy uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Ciekawe. Taki nieudacznicy, tacy, którym się nie powiodło w życiu, a Dawid nimi nie wzgardził, tylko zaprosił ich i z nich utworzył dobry oddział, dzięki któremu powoli dochodził też do władzy i pokonywał swoich wrogów. Do takich ludzi przyszedł Pan Jezus. Takich ludzi przyciągał, bo czytamy w Łukasza 15 rozdziale, że garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy. Garnęli się do Niego. Znaczy, że miał w sobie coś, co ich zapraszało, co dodawało im wartości, co sprawiało, że przy Nim czuli się dobrze, że się nie czuli odrzuceni. I z racji tej charakterystyki Królestwa Bożego też w zborze chrześcijańskim nikt nie czuje się gorszym. Bo jak czytamy 1 Koryntian 1,26, przypatrzcie się sobie, bracia i siostry. Przypatrzcie się sobie. Nawet jak nie patrzycie na siebie, to wiecie, kto obok siedzi. Kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażam. Niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Atmosfera wyrównywania wypływa z serca naszego niebiańskiego Ojca. Po prostu On jest Ojcem i patrzy na nas, na wszystkich, którzy uwierzyli w Syna Bożego, którzy stali się dziećmi Bożymi, i On chce nas jednakowo potraktować. Ja jestem ojcem, mam troje dzieci i wiem coś na ten temat, że jeśli któremuś się coś mniej udawało w życiu, to chciałem to wartościować, podtrzymać. Nigdy nie miałem tego w sercu, żeby faworyzować jedno przed wobec drugiego. Bo to jest ojcowskie serce. I nasz Ojciec w niebie, mając nas tak różnych i niektórym się w życiu wiele nie udało, On chce nas podciągnąć, podciąga nas. Taka jest atmosfera Jego serca. I chciałbym, żebyśmy posłużyli się dzisiaj natchnioną ilustracją z 30 rozdziału pierwszej księgi Samuela, ilustracją, która właśnie ukazuje to serce Boże. Poczytamy chwilę Słowa Bożego, zgodzicie się? To nie będzie króciuteńki fragmencik. A gdy, pierwsza Samuelowa, 30 rozdział. A gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie dotarli do Siklag, odkryli, że pod ich nieobecność Amalekici najechali na Negeb i na Siklag. Amalekici uderzyli na Siklag i spalili je. Uprowadzili też obecne w nim kobiety, od najmłodszych po dorosłe. Nikogo jednak nie zabili, lecz zabrali ze sobą i ruszyli w drogę powrotną. Gdy więc Dawid i jego ludzie wkroczyli do miasta, było ono spalone, a ich żony, synowie i córki uprowadzone. Wówczas Dawid oraz ludzie, którzy z nim byli, wybuchli głośnym płaczem i płakali aż do utraty sił. obie żony Dawida, Achinoam, Izraelitka i Abigail, wdowa po Karmelicie Nabalu, też zostały uprowadzone. Dawid znalazł się w trudnym położeniu również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Dawid jednak wzmocnił się w Panu, swoim Bogu. Dawid zwrócił się mianowicie do kapłana Abiatara, syna Achimeleka. Przynieś mi, proszę, efod. Gdy Abiatar przyniósł efod, Dawid zapytał Pana: jeśli ruszę w pościg za tą hordą, to czy ją dogonię? I otrzymał odpowiedź: ruszaj w pościg, gdyż na pewno ich dogonisz i na pewno uratujesz uprowadzonych. Dawid ruszył zatem, on i 600 jego ludzi, i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ciągnący z tyłu. Dawid oraz 400 ludzi puścili się dalej w pościg, 200 natomiast zbyt wyczerpanych, by przejść w potok Besor, zatrzymało się nad jego brzegiem. Wkrótce, prąc do przodu, natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina. Podnieśli go i przyprowadzili do Dawida. Nakarmili go chlebem i napoili wodą. Dali mu też krążek sprasowanych fig i 2 pęczki rodzynków. Gdy to zjadł, odzyskał siły, ponieważ przez 3 dni i noce nic nie jadł ani nie pił. Po posiłku Dawid zapytał: czyj ty jesteś i skąd się tu wziąłeś? Jestem Egipcjaninem, odpowiedział młody człowiek, niewolnikiem pewnego Amalekity. Mój pan porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. Najechaliśmy Negeb Keretyński, tereny Judy i Negeb Kalebicki, a Siklak puściliśmy z dymem. Dawid zapytał dalej: czy możesz mnie zaprowadzić do tej hordy? A on na to: przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w ręce mojego pana, a zaprowadzę cię do nich. I zaprowadził go. A byli oni akurat rozproszeni po całej okolicy, jedli, pili i świętowali z powodu tak obfitego łupu, który zagarnęli w ziemi filistyńskiej oraz w ziemi judzkiej. Dawid uderzył na nich i bił ich od zmierzchu aż do wieczora dnia następnego, także nie ocalał nikt spośród nich, oprócz 400 młodszych wojowników, którzy dosiedli wielbłądów i uciekli. Dawid zaś uratował wszystko to, co zabrali Amalekici. Uratował też swoje 2 żony. Nie zabrakło im nikogo, od najmłodszego do najstarszego, ani synów, ani córek, ani łupu, ani niczego innego, co im zabrano. Dawid odzyskał wszystko. Zebrał on następnie wszystkie owce i bydło, a ci, którzy pędzili je przed resztą dobytku, wołali: to łup Dawida! Wkrótce Dawid dotarł do 200 ludzi, którzy byli zbyt wyczerpani, aby za nim podążać, także pozostawił ich nad potokiem Besor. Ci wyszli na spotkanie jemu oraz ludziom, którzy z nim ciągnęli. Gdy byli już blisko, Dawid zapytał ich, jak się mają. Wówczas różni ludzie, nieprzyjaźni i niegodziwi, spośród tych, którzy poszli z Dawidem, zaczęli przebąkiwać: nie poszli z nami, nie damy im teraz nic z łupu, który uratowaliśmy. Niech każdy zabiera swą żonę, swoich synów i córki i niech idzie. Dawid jednak powiedział: nie róbcie tak, moi bracia, z tym, co przecież dał nam Pan. To On nas uchronił i On nam wydał tę hordę, która nas najechała. Kto wam przyzna rację w tej sprawie? Bo dział tego, który wyrusza do bitwy, jest taki sam, jak dział tego, który pozostaje przy jukach. Mają się podzielić porówno. Od tego dnia Dawid ustanowił to jako zasadę, jako ustawę jako prawo dla Izraela. Tak też jest do dnia dzisiejszego. Wejdźmy, czy spróbujmy wejść w położenie tych osób, które pozostały przy jukach. Pozostały, bo były za słabe, by iść dalej. Nie potrafili nawet już przekroczyć tego potoku. Nie brały udziału w walce, bo pozostały przy jukach. Jak się czuły te osoby? Źle się z pewnością ci ludzie czuli. Na pewno mieli jakiś rodzaj poczucia niższości w stosunku do tych bohaterów, którzy powracali. Czujecie tę atmosferę, jaka była, gdy się zaczynali spotykać. Jak niektórzy zaczęli patrzeć na nich z góry. Siedzicie tutaj, a my, co ty, bracie, osiągnąłeś? Co ty zrobiłeś w życiu? Co ty w ogóle, czym się ty możesz pochwalić? Ja to mam medal od prezydenta albo od przewodniczącego czy tam kogoś. A ty, przykra w ogóle sytuacja, było im ciężko. I na szczęście był tam Dawid. Jakby nie było tam Dawida, to by była tylko przykrość dla tych, co nic nie brali udziału w walce i pycha rosnąca w tych, którzy zwyciężali. Ale był Dawid, wielkoduszny Dawid, wspaniałomyślny wobec słabych przy podziale łupów. Obi zwycięzcy nie byli zbyt serdeczni, ale Dawid zarządził, zareagował, nakazał, by podzielić się z nimi zdobyczą i ustanowił to zasadą pośród ludu Bożego, że ci słabi, ci, którzy nie byli w stanie, dostają to samo, co ci, co walczyli. Czujecie tę atmosferę serca Dawida? Czy lepiej rozumiemy, dlaczego, kiedy później apostoł Paweł głosił kazanie, powiedział, że Dawid to człowiek według serca Bożego? Ten Dawid jeszcze dalej, gdybyśmy czytali tę historię, wysłał część łupu starszym Judy, swoim bliźnim i jeszcze porozdzielał pomiędzy różnych ludzi. Nawet tamtędy, gdzie tylko przechodzili, to też im kawałek łupu dał. Takie miał serce ten człowiek. I można by powiedzieć, że Dawid po prostu myślał tak, jak myśli się w Królestwie Bożym. On już to Królestwo Boże nosił w swoim sercu. On miał tę Bożą myśl. Myślał po Bożemu. I właśnie tak jak to już wspomniałem, apostoł Paweł, głosząc kazanie, wspomniał o Dawidzie, że Bóg powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją wolę. Porusza mnie bardzo ta historia, jakie wielkie serce miał król Dawid w stosunku do ludzi słabych, do tych, którzy nie mogli dorównać innym. Ale najdobitniej chyba, no nie chyba, na pewno najdobitniej, dowodem tej kultury Królestwa Bożego jest zwycięstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa nad diabłem, nad naszym ciemiężycielem. Kto pomagał Panu Jezusowi na Golgocie? Kto z uczniów towarzyszył Jezusowi w tym strasznym boju? Wszyscy dali nogę. Byli zbyt słabi, żeby dotrzymać Mu kroku. A Chrystus Pan podzielił się zdobyczami swego zwycięstwa ze wszystkimi. Również z tymi, którzy okazali się za słabi i zbyt grzeszni. On umorzył nasze długi, czytamy w Kolosan w 2 rozdziale. Całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Jaki wspaniały jest nasz Pan. Odniósł zwycięstwo i nie zatrzymał owoców tego zwycięstwa dla siebie i tylko dla małej grupy ludzi. Tylko dla nas pogan, dla nas słabych, dla nas, którzy nic nie znaczyliśmy. Byliśmy nie ludem, jak mówi Słowo Boże. Nas przyciągnął do siebie i podzielił się z nami owocami swego zwycięstwa. Myślę o sobie w tej chwili, wybaczcie, że pomyślałem o sobie, ale każdego dnia toczy się we mnie jakiś duchowy bój. I myślę, który z nich wygrałem samodzielnie? Żadnego. Żadnego nie wygrałem samodzielnie. Owszem, często zaczynam, zrywam się do walki, ale szybko słabnę i zostaję przy jukach. Nawet czasem potoku przekroczyć nie, już nie mam siły. Tak to wygląda. Biblia mówi, konia przygotowuje się na dzień bitwy, lecz zwycięstwo należy do Pana. Choćbym nawet nie wiem, jak się wyszykował, że zwyciężę złego, to i tak sam nie zwyciężę. Zwycięstwo należy do Pana. Bóg mówił do Izraela, gdy zaczynali swoją wędrówkę, nie bójcie się ich, gdyż Pan, wasz Bóg, walczy za was. Nie bójcie się tych wrogów, których napotkacie, bo Bóg idzie przed wami, On walczy za was. Kiedy czytamy objawienie świętego Jana, tych 7 listów do 7 zborów, to widzimy, że Pan Jezus obiecuje zwycięzcom rozmaite wspaniałe rzeczy na przyszłość. I na przykład mówi, temu kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć drzewa życia, które rośnie w raju Boga. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny, podaruję mu też biały kamyk. Temu, kto zwycięży, dam władzę nad narodami. Serce rośnie, no nie? Ale kto z nas czuje się takim bohaterem? Raczej większość z nas, no może z wyjątkiem niektórych tu na sali, wszyscy siedzimy przy jukach. Zostaliśmy. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Przez Niego stajemy się zwycięzcami. Dzięki Niemu korzystamy z tych zwycięstw, które On nam przygotował, które On osiągnął. Chciałem powiedzieć, że to nasze dzisiejsze rozważanie nie przedstawia całej prawdy o Królestwie Bożym, żebyśmy się dobrze rozumieli. Omawiamy dzisiaj tylko jeden z aspektów Królestwa Niebios, bo są inne i o nich będziemy mówić w przyszłości. Powiedzieliśmy w ubiegłą niedzielę, a raczej powtórzyliśmy za naszym Panem, że Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie, spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam, bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. Ono jest tutaj. Tu ma być już dzisiaj, w sercu każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Czyli innymi słowy, Bóg chce atmosferę swojego Królestwa tworzyć teraz już w naszych sercach, bracia i siostry. Królestwo Boże ma być widzialne w lokalnym zborze Kościoła Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy zastosowali tę myśl o Królestwie Bożym, którą dzisiaj próbuję troszeczkę wyłuskać i uwypuklić, do naszego życia. I w tym zastosowaniu po pierwsze pragnąłbym i was do tego zapraszam, byśmy uwierzyli we wspaniałą myślność Boga względem nas samych i żebyśmy się cieszyli tym. Bo poznanie serca Bożego, to co Bóg jako Ojciec nasz ma w swoim sercu, może podnieść każdego najsłabszego, najbardziej nieszczęśliwego człowieka, dodać mu otuchy, dodać mu wiary. Bo przecież On nas umiłował, ukochał Jezus, wiemy, że ukochał swoich uczniów aż do końca, aż do śmierci krzyżowej, czytamy w Słowie Bożym. On prostym rybakom powiedział, nie bój się mała trzutko, gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam królestwo. Rybakom, którzy nawet ryb czasem nie mogli nałowić, On daje swoje królestwo. Trzeba nam, bracia i siostry, w to uwierzyć z całego serca, że On ma taki gest, że On jest taki dobry, że On tym, którzy zostali przy jukach, tym, którym się nie powiodło, którzy nie mają się czym pochwalić w tym świecie, On daje królestwo swoje, podnosi, wyrównuje te nasze różne niedociągnięcia i słabości. I Słowo Boże mówi, my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Czy już poznałeś tę miłość, czy zaufałeś tej miłości Chrystusowej? Cieszmy się, że taki właśnie jest Bóg i takie jest Jego Królestwo. Bez względu na stopień naszego poniżenia, naszej słabości i naszych ograniczeń, uwierzmy, że Królestwo Boże to wyrównywanie, to podnoszenie słabych, to dodawanie im wartości. O dzieciach, które wówczas, w czasach Jezusa, nic nie znaczyły, Pan powiedział, do takich należy Królestwo Niebios. To było szokujące, co Jezus powiedział. Dzieci w ogóle się nie liczyły w tamtych czasach, bo umieralność dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się zaczynali liczyć od 30, od 20, a już od 30 to już bardziej. A On powiedział, do takich, takich jest Królestwo Niebios. W tym tkwi tajemnica, że i nam zaczyna się udzielać ta Boża serdeczność. Kiedy zaczynamy myśleć o tym, jakie serce ma nasz Ojciec w niebie, to nam też serca przybywa w stosunku do innych. I dlatego myśląc o tym, że Królestwo Boże to Królestwo wyrównywania, chciejmy też z radością brać na siebie ciężar zadań dla dobra innych. My natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych. Tych, co zostali przy jukach, tych, którzy nie są w stanie niczego zrobić za wiele, bo są chorzy, bo są słabi, bo się poruszać już nie mogą, bo nie powiodło im się w życiu. My, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale jak napisano, spadły na mnie zniewagi urągających Tobie. W Kościele, w zborze Pańskim, taka atmosfera właśnie panuje ze względu na to, jakie jest serce Boże, a my nasiąkamy tą atmosferą serca Bożego, że chcemy wziąć ułomności słabych na siebie, że chcemy im pomóc, że mamy w sobie tę myśl o wyrównywaniu. Jeżeli mamy więcej, to chcemy, nie korzystamy z tego sami, ale chcemy się podzielić z innymi. Jeżeli stać nas na hotel pięciogwiazdkowy, a kogoś drugiego nawet na schronisko nie stać, to rezygnujemy z dwóch gwiazdek i bierzemy tę osobę i bierzemy ze sobą, żeby razem pomieszkać w trzygwiazdkowym. Rozumiecie myśl? Wyrównywanie to jest idea Królestwa Bożego. Nie wyróżniamy jednych kosztem innych osób, jak czytamy w liście Jakuba. Drodzy bracia, jako ludzie ufający naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, otoczonemu chwałą, nie wyróżniajcie jednych osób kosztem innych. Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców Królestwa, które obiecał tym, którzy Go pokochali. Jest wielka mądrość w tych słowach apostolskich. Jako uczniowie, jako synowie Królestwa skłaniamy się do niskich i nie mamy z tym żadnego problemu, mamy w tym radość, bo taki jest nasz Pan. Któż bowiem jest większy, pytał Jezus, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Dlatego Biblia mówi, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. A więc skłaniamy się do niskich, bo Królestwo Boże jest już w nas, już jest w naszych sercach. Stajemy się dzień po dniu ludźmi według serca Bożego, a Bóg sercem jest przy słabych, bo taka jest kultura Królestwa Bożego. Dlatego mam to życzenie w sercu do nas, aby i Bóg względem wielu z nas wystawił świadectwo takie jak Dawidowi. Znalazłem Daniela, Andrzeja, Teresę, Zdzisława, człowieka według mojego serca. On wypełni, on wykona w pełni moją wolę. Niech by tak było, niech się tak stanie. Kościół jest właśnie takim ośrodkiem na ziemi. Prawdziwy Kościół reprezentuje Królestwo Wyrównywania. Słabi są podbudowani, zachęceni, nie są pozostawieni. Ludzie na tym świecie mierzą naszą wartość sukcesami i osiągnięciami. W takiej sytuacji różni ludzie nieraz zaczynają przebąkiwać, że nam się coś nie należy, bo nam się nie należy. Jeśli nie spełniliśmy ich warunków, wypadamy z gry. Ale na szczęście nasz los leży w rękach Chrystusa Pana. A Jego serce jest przy słabych, przy tych, którym się nie powiodło. Podczas gdy tylu ludzi jest bez serca, On ma serce dla nas. Dział tego, który wyrusza do bitwy, jest taki sam, jak dział tego, który pozostaje przy jukach. Niech nam to brzmi, żebyśmy tą myślą wypełniali nasze serce. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. Jakby się komuś za bardzo tam w głowie, rozumiecie, że to niech nam to brzmi słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nadchodzi królestwo, w którym panuje zasada wyrównywania. Cieszmy się wspaniałomyślnością i miłosierdziem naszego Pana. Coraz wyraźniej przecież widzimy, jak dalece zmiłował się On nad nami, jak wnikamy, z jakiego dołu nas wyciągnął, z jakiej bez jakiego bezsensu, bez nadziei. Coraz radośniej przecież popieramy Bożą dobroć względem nas. Podoba nam się to, nie? Że On jest dobry, że On jest miłosierny, wspaniałomyślny. Bardzo się nam też podoba, że inni słabi też będą obdarowani. Mam nadzieję, że nie myślimy, ja to zasługuję, ja powalczyłem za sprawą Chrystusa, ale on. Nie, podoba nam się ta myśl, żeby ona i on, ci najsłabsi, że też będą w Królestwie Bożym, że będą potraktowani tak wspaniałomyślnie przez naszego Pana. I jeśli to jest już w nas, to chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że Królestwo Boże jest już pośród nas. Że ono już jest tutaj. Jest już tutaj. I o to chodzi. Żebyśmy właśnie tak nasiąkali tym Królestwem Bożym.